Hej, dzień dobry. Ja nazywam się Olga i jestem trenerem języka angielskiego w biznesie. Zapraszam Cię do słuchania mojego podcastu English Pro. English Pro to podcast, który da nam przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną.
Czy Ty masz w sumie nieskończoną liczbę ulubionych słówek?
Wychodzi na to, że tak, ponieważ jak zaczynam to pisać, to wychodzi na to, że tych słówek jest bardzo, bardzo dużo.
No to znaczy, szanowni słuchacze, że nawet jak Olga już będzie miała swoje lata, a to będzie co nagrywać, to wcale nie jest tak daleko. Co na dziś przygotowała pani?
Dzisiaj pierwszym słówkiem, od którego zaczniemy, to będzie tackle or handle.
A to znaczy to samo, czy nie?
Tak.
Dobra. To nie jest trudne. Tak mi się wydaje. Uwaga. Tackle or handle.
Handle było super. Wróćmy na chwilę do tackle i zróbmy to bardziej przez a. Tackle.
Tackle. Tackle or handle.
Super.
Tackle? A to brzmi tak, no ale okej.
Okay. Wierz mi, że brzmi dobrze. W pierwszej części podcastu o słowach, które mają moc, rozmawialiśmy o przymiotnikach, takich jak choćby driven, czyli ambitny, które nabrały wiatru w żagle po upadku banku Lehman Brothers w Ameryce. Słowa te przeżyły istny renesans na fali rozmów rekrutacyjnych osób, które wówczas straciły pracę i musiały zmierzyć się z wymagającym rynkiem human resources. Zamiana słowa ambitious na driven to nic innego jak biznesowe ulepszenie języka angielskiego. Nie da się jednak ukryć, że jest to wierzchołek góry lodowej. W mojej ocenie, czyli osoby, która latami pomagała rekrutować menedżerów w polskich bankach, prawdziwym nemezis takich rozmów jest zwrot I am responsible for, czyli za co jestem odpowiedzialny lub odpowiedzialna w pracy. Kiedyś policzyłam, że w trakcie całego 8-godzinnego dnia rekrutacji usłyszeliśmy ten zwrot, uwaga, 75 razy. 75 razy I am responsible for, które jeszcze niektóre asy językowe przeinaczały i wychodziło z tego I am responsibility for, czyli całkowite pomieszanie przymiotnikowo-rzeczownikowe. Jednym słowem, koszmar tłumacza. I teraz nie byłabym sobą, gdybym oczywiście nie pokazała, jak biznesowo ułatwić tego typu stwierdzenie. W bardzo prosty sposób. Rezygnujemy ze zwrotu z responsible i zastępujemy to prostymi czasownikami to tackle i to handle. Tackle and handle. Nie dość, że są to proste czasowniki w czasie przeszłym kończące się na ed, czyli tackled i handled, to jeszcze są uwielbiane przez magazyny biznesowe oraz wszelkie tematyczne konferencje TED. Bo możemy powiedzieć I am responsible for accounting department, ale możemy też powiedzieć I handle accounting albo being a chief accountant, I tackle obstacles in my department. I to, proszę Państwa, robi całą robotę. Czyli krótkie i profesjonalne biznesowe czasowniki, które polecam zacząć używać najlepiej na wczoraj.
Kolejne słówko.
Mm-hmm. Apparently.
Apparently.
Super, splendid. Apparently.
I to jest fajne, może dlatego, że usłyszałem to dość często, ale to splendid to jest jedyne słówko, które mi zostało z ostatniej lekcji. Wiem, że powinno więcej, ale splendid to jest coś takiego, co mam prawie, że wytatuowane.
I nie wiem, o kim to gorzej świadczy. O mnie jako nauczycielce, czy o tobie jako słuchaczu?
No właśnie. Apparently.
Apparently. Muszę się wam przyznać, że apparently, czyli właściwie lub w zasadzie, to moje słowo klucz do przykrycia wstydliwej niewiedzy i braku znajomości danego tematu. Bo nie oszukujmy się, nawet będąc bardzo dobrym tłumaczem technicznym, nie znam na pamięć budowy każdej linii produkcyjnej. Czasami zdarza się, że dyrektorzy fabryk, z którymi współpracuję, pytają o jakąś milimetrową wręcz śrubkę, a ja, oczywiście zachowując poker face, profesjonalnie kiwam głową i z pełną powagą mówię: oh yes, apparently this screw is highly relevant. No każdy orze jak może, ale przyznacie, że brzmi to bardzo mądrze. I od tego właśnie mamy słowo apparently w naszych słownikach. Jest to wspaniały przysłówek, który nas wynosi na zupełnie inny poziom języka angielskiego. Proszę jeszcze raz posłuchać. Apparently. I człowiek od razu czuje się bystrzejszy. Może to za sprawą tego podwójnego, bezdźwięcznego p w środku. Apparently. Well, Apparently, the word apparently makes me smarter. Proszę też pamiętać, że jeśli używamy apparently na początku zdania, to właściwym jest dodać przecinek tuż po tym słowie. Wtedy gramatycznie i stylistycznie wszystko nam pięknie zagra w zdaniu. Co ciekawe, według słownika Collinsa, to jedna z brytyjskich gazet, mianowicie Sunday Times, przoduje w używaniu przysłówka apparently. I od 2007 roku to słówko potrafi pojawić się kilkanaście razy w jednym wydaniu. Dlatego bierzmy przykład Sunday Times i używajmy apparently na potęgę. Następne. Enhance.
Jeszcze raz.
Enhance.
Naprawdę? Tak się to wymawia? Bo widziałem je często, natomiast zawsze się zastanawiałem, jak je wypowiedzieć i pomijałem dlatego, że wydawało mi się, że to zawsze spieprzę. A to po prostu jest enhance.
Enhance. I to jest ciekawe, co mówisz, ponieważ ostatnio dostałam kilka wiadomości na Instagramie, że właśnie ludzie w Polsce bardzo często słyszeli to słówko w wersji enchance.
Tak, ode mnie między innymi. Przepraszam cię, Olga, za
nie
to, ale ja cię jeszcze wcześniej nie znałem. Po prostu i enchance było, ale to jest
się, że nie chciałam tego wiedzieć.
Prehistoria to jest. Teraz bym powiedział po prostu enhance.
Prior to Olga era. Do tej pory na liście naszych słówek niewiele jest o sportowych wyrażeniach, które przeniknęły do językowego świata biznesu. Błąd, bo przecież idiomy sportowe to podstawa ciekawej komunikacji biznesowej. I taki jest też czasownik enhance. Podstawowy, bo ciężko sobie bez niego wyobrazić zdania mówiące o poprawie sytuacji, choćby rynkowej, oraz ciekawy, bo jednak nie jest to takie zwykłe improve. Przez wiele lat enhance pojawiało się w przestrzeni publicznej głównie za sprawą dopingu w sporcie, ponieważ performance enhancing drugs to nic innego jak niedozwolone substancje używane przez sportowców. Do dzisiaj pamiętam wiele okładek czasopism i magazynów z imieniem i nazwiskiem Lance Armstronga, amerykańskiego kolarza pozbawionego 7 tytułów zwycięzcy legendarnego wyścigu Tour de France. Zwykle na tych okładkach towarzyszyły mu właśnie te trzy słowa: performance enhancing drugs. I właśnie tak najczęściej było wykorzystywane nasze enhance. Na szczęście, dzięki rosnącej popularności Business English, to słowo błyskawicznie nabrało zupełnie innego znaczenia. Warto wspomnieć, że jego pierwsze użycie datowane jest na okolice XIII wieku, więc to jedno z najstarszych słówek na naszej liście. Co ciekawe, na początku było używane w dosłownym kontekście, czyli fizycznego umiejscowienia danego przedmiotu. Ale w drugiej połowie XX wieku do gry weszło jego bardziej metaforyczne znaczenie, czyli ulepszenie i poprawienie. Dlaczego? Wchodzimy tutaj na grząski grunt poprawek związanych z urodą, gdyż beauty enhancement procedures to nic innego jak po prostu stare, dobre operacje plastyczne. Jak widzicie, enhance ma trzy główne zastosowania. Doping w sporcie, poprawianie urody i oczywiście biznes, gdzie poprawić możemy w zasadzie wszystko, a najchętniej enhance the depth of our pockets. Kolejne słówko to jest frankly.
Frankly.
Wonderful.
Czyli co? Taki przyjemny, tak?
Szczerze.
A.
Frankly speaking, szczerze mówiąc.
Frankly speaking.
Nie wiem, czy wam wspominałam, ale na słowo honestly, czyli szczerze, też mam delikatną alergię. Ale z zupełnie innego powodu niż na important. To, co mnie w tym słowie martwi, to jest jego wymowa, która w Polsce, co muszę przyznać z ogromnym smutkiem, często brzmi honestly. I tak jak z brakiem znajomości miliona synonimów do important nie mam problemu, tak tutaj już nie da się tego przemilczeć, bo spotykamy się z nieprawidłową wymową, która rzutuje na bycie komunikatywnym i zrozumiałym w języku biznesowym. Dlatego dla mnie idealnym odpowiednikiem słowa honestly dla Polaków jest amerykańskie frankly, często używane też jako to be frank albo frankly speaking. Jeśli ktoś na początku ma problem ze słowem frankly, to ja zawsze odsyłam do głównego bohatera serialu House of Cards, czyli Franka Underwooda. Jeśli chcesz powiedzieć honestly, to od razu pomyśl o osobie, która jest totalnym zaprzeczeniem tego słowa. I wtedy dostajemy frankly właśnie. Natomiast jeśli chodzi o rys historyczny tego słowa, to najbardziej niesamowita informacja jest taka, że tuż przed II wojną światową frankly praktycznie zniknęło ze starego kontynentu, notując znaczne spadki w XVIII i XIX wieku. A kiedy powróciło? dokładnie wtedy, kiedy myślicie, kiedy żołnierze amerykańscy pojawili się w Europie. Aż mnie korci, żeby obejrzeć jeszcze raz serial Kompania Braci, tylko pod kątem obserwacji amerykańskich słówek, które na stałe zagościły w naszych słownikach. Bo Frankly, czyli nasz obecny bohater, wpisuje się idealnie w ten rys historyczny. Vast.
Vast. Mhm. Ale bo to jest też ten moment, kiedy czasami, właśnie jak ja mówię vast, no to generalnie brzmi nieźle, nie? Że takie niby takie
co? Idzie w tłoku.
No ale to jest takie trochę nienaturalne.
Wiesz co, to jest nienaturalne dla kogoś, kto bardzo dużo mówi po polsku. Natomiast jeśli my jednak wchodzimy na ten angielski...
No nie, no vast. Just like that, vast. Vast. No zobacz, jaka
i
jest różnica.
I dlatego właśnie ćwiczymy często wymowę, akcent i tak dalej. Wszystko, co nazywa się pronunciation, żeby jednak docenić fakt mówienia vast.
Vast.
Super. To było piękne.
Vast.
Mhm. Czy jeśli myślicie duży i szukacie słowa w języku angielskim, to od razu przychodzi wam na myśl słowo big? Założę się, że tak. I czas to zmienić. I właśnie po to tutaj jesteśmy. Bo chciałabym, żebyście zaczęli mówić vast, szczególnie w języku biznesowym. Vast problem, vast setback, vast knowledge i vast experience. To jest przymiotnik, który mnie bardzo interesuje. W języku angielskim pojawił się już w XV wieku i przywędrował do nas oczywiście z łaciny, gdzie vastus oznacza obszerny, ogromny, rozległy. Wielbicielami słowa vast są dziennikarze CNN, gdzie w jednym z programów nadawanych 9 maja 2021 roku nasze vast pojawiło się, uwaga, bo liczyłam, 15 razy. To jest niesamowita liczba, pokazująca, jak cenna jest znajomość tego słowa. Ja w ogóle muszę się wam przyznać, że synonimy do big to trochę mój konik. Uwielbiam je, są niesamowicie plastyczne. Proszę tylko posłuchać. Colossal, massive, monumental. I oczywiście słowo whooping, które jest już całkiem blisko kanapki Whopper z Burger King. I jak tu nie kochać języka angielskiego? Ale wracając do naszego vast. Proszę pamiętać, że jest to jedno z lepszych słów w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, bo używane zamiast big od razu sygnalizuje wyższy poziom znajomości języka angielskiego w biznesie. Na dodatek jest tak krótkie, rzeczowe i proste do zapamiętania, że nie musicie w zasadzie nic robić, bo vast jest takie self-learnable, czyli samonauczalny. I tak, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej możecie powiedzieć, że I have vast experience in drawing up business agreements. Albo I possess vast knowledge regarding lean manufacturing. Jeśli tak profesjonalnie sformułowane zdania nie są w stanie was przekonać do używania częściej vast, to chyba kiedyś będziemy musieli się umówić na ten serniczek i ja wam wszystko dokładnie pokażę na flipcharcie. Deal? Kolejne słówko to jest noticeable.
Noticeable. Źle?
Genialnie!
Przynajmniej człowiek, słuchacz, wie, jak zapisać. Noticeable.
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 Super.
Teraz ale to coś
super.
Ma wspólnego z notice, bo za chwilę posłucham, co to znaczy, ale wcześniej noticeable.
Zdecydowanie tak. Jedno się wywodzi z drugiego. Bardzo fajnie, że to zauważyłeś, bo też będzie o tym mówione.
Splendid.
O, splendid. Omawialiśmy już w poprzednim epizodzie słowa takie jak meaningful, impactful i relevant. Jak powszechnie wiadomo już, zwrot very important działa na mnie jak płachta na byka. Rozmowa o tym, czy wypada mówić very important w biznesie, to trochę jak dyskusja z koszykarskiego podwórka na zasadzie, który koszykarz jest lepszy. Michael Jordan czy LeBron James? Porzućmy ten temat na wieki wieków i po prostu przyznajmy, że very important odpada w przedbiegach. Jednym z moich asów w biznesowym rękawie językowym jest używanie przymiotnika noticeable, czyli zauważalny, widoczny, dostrzegalny. To słowo trafiło do mojego słownika dopiero po kilku latach mieszkania w Niemczech i pracy z dyrektorami w tamtejszych fabrykach. Na początku wydawało mi się, że noticeable jest jednym jedynym synonimem, który oni znają i dlatego tak chętnie używają, po prostu z niewiedzy. Ale okazało się, że oczywiście byłam w błędzie, czego nie lubię bardzo. Ale pamiętam jak dziś, gdy jeden z dyrektorów tak odpowiedział na moje pytanie o zasadność używania noticeable. Olga, mnie to urządza, bo to jest jak notice, czyli zauważyć, czyli słowo, które pochodzi od uwagi. A ja potrzebuję tej uwagi od moich pracowników. Jakiego innego słowa miałbym użyć? No, trzeba przyznać, że captain obvious, jak to się mówi. 10 na 10, oczywista oczywistość. Niemcy, Polska, 1 do 0. Dlatego, jeśli potrzebujemy tej uwagi, musimy ją skupić na przekazie, na wypowiedzi i na tym, co chcemy, żeby zostało w głowach ludzi, z którymi mamy przyjemność pracować. Używajmy właśnie noticeable. Noticeable jest tym słowem, bo wtedy ta uważność naturalnie sama do nas przyjdzie. Reckon.
Reckon. Mhm. Trudno spieprzyć, nie?
Bardzo.
Zauważyłem, że im częściej...
Musiałbyś się bardzo postarać.
Przeklinamy, tym łatwiej to później zapamiętać, nie? Reckon.
Dlatego ten podcast jest reklamowany naszym słynnym...
przekleństwem.
What the fuck? Skoro pogoniliśmy z przytupem zwrot very important z naszego słownika, to teraz czas na nieśmiertelne i do bólu wyświechtane, ale naprawdę do bólu, mojego i każdego native speakera, I think that. Co to w ogóle znaczy? Przy tym zwrocie zawsze proponuję moim uczniom taki deal. Umówmy się, że obydwoje myślimy i przyjmujemy to za pewnik. A teraz możemy szaleć. Bo możemy powiedzieć assume, consider, contemplate, believe, reflect, ponder, deliberate, które nomen omen uwielbiam, ale żadne z tych słów nie ma takiej biznesowej mocy jak reckon. Reckon to jest to, wierzcie mi. To jest mocne r na początku i równie mocne k w środku. Tutaj nie ma bata, żeby ktoś was nie posłuchał, co tak naprawdę macie do powiedzenia. I reckon that to nic innego jak nasze polskie, cudowne, uważam, że. Oczywiście, że z kropką w obydwu przypadkach. I reckon that to jest początek zdania, które zostanie usłyszane i zrozumiane, bo ma siłę przebicia pod każdym względem. Językowym, gramatycznym, ale przede wszystkim fonetycznym. A o to przecież chodzi w biznesie. Warto wiedzieć też, że Amerykanie bardzo często używają sformułowania by my reckoning, tworząc z czasownika biznesowy rzeczownik. To też jest świetny zabieg gramatyczny, jeśli chcecie urozmaicić swój język. Językowym smaczkiem jest tutaj też fakt, że słowo reckon jest popularne szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych. Dlatego jeśli bliższa jest wam Kalifornia, czy akcent rodem z Luizjany, to polecam pochylić się nad tym słowem. I reckon that the word reckon is immensely useful in your vocabulary portfolio. Kolejne słówko. Turn out.
Turn out.
Super. I tutaj też bardzo ważne jest, żeby nie czytać tego razem, ponieważ kiedy czytamy razem, to jest to rzeczownik turn out, który oznacza zupełnie coś innego.
Co? Bo tego nie będziesz wyjaśniać. Turn out,
będę,
pisane razem?
Jak najbardziej.
Aha, okay.
Wszystko będzie, poczekaj.
Czyli turn out.
Patience, my lord.
Oh yes,
patience.
But how long ta pauza?
No, ta pauza to tak myślę long pół sekundy.
Turn out.
Super.
Mhm. Mhm. Czyli też nie przesadzać z tym, tak? Żeby nie było
absolutnie
turn?
Nie, bo wtedy
out.
Tracimy płynność mówienia, a tego bardzo nie chcemy.
Prawie splendid.
Mhm. Phrasal verbs. Czasowniki frazowe. Moi uczniowie wiedzą, że jest to jeden ze stałych elementów naszych lekcji. Pewniak. Tak samo jak fakt, że jak sernik, to tylko bez rodzynek, a beza tylko z owocami, nigdy z karmelem. Czasownik frazowy turnout jest dokładnie jak domowy sernik. Do wszystkiego i na każdą okazję. Turnout, oczywiście pisane oddzielnie, oznacza okazać się, po angielsku to happen in a particular way. I zwykle, gdy podaję ten czasownik, uczniowie patrzą na mnie z lekką podejrzliwością. Okazać się? A gdzie ja tego użyję? Przecież ja po polsku tak nie mówię. No i tu mamy clue problemu. Po polsku tak nie mówisz. Ale po angielsku zaczniesz. I od tego jest właśnie podcast English Pro. It turns out that Olga is right and I have to start using turn out. Dokładnie tak. Zwrot it turns out that na początku to świetne rozpoczęcie zdania. Profesjonalne, ale casualowe. It turns out that. Gramatyka tego wyrażenia jest bardzo prosta i w zasadzie nie ma możliwości, żeby popełnić błąd. To już samo w sobie jest piękne. Co więcej, poprzez zaczynanie zdania od phrasal verb automatycznie kalibrujemy swoją znajomość języka w biznesie. Pamiętaj tylko koniecznie o nierozdzielaniu całej frazy, ponieważ kiedy powiesz turn something out, to oznacza, że chcesz coś wyprodukować. I wchodzisz już na moje poletko, czyli język angielski techniczny. A jeśli jesteśmy już przy różnych odmianach business English, to pamiętajcie, że rzeczownik od tego słowa, czyli turnout, pisane oczywiście razem, oznacza nic innego jak frekwencja, na przykład wyborcza. I słownik Merriam-Webster jasno wskazuje, że w trakcie ostatnich wyborów w Ameryce dziennikarze CNN używali rzeczownika turnout rekordową liczbę razy. Pozytywny wydźwięk wyborów w Ameryce powinien ułatwić nam zapamiętanie tego profesjonalnego sformułowania. Because it turned out that election turnout was optimistic. I nie powielajcie mojego błędu i nie zaczynajcie zdań od because. Ja mogę. W końcu szewc bez butów chodzi. Kolejne słówko to jest nemesis Polaków. Widzę twoją minę. I taką samą minę mają wszyscy moi uczniowie. Thorough. Język między jedną a drugą parę.
Thorough.
Beautiful.
Ale to krócej brzmi niż jest napisane. Thorough.
Urok języka angielskiego. Wiem. Proszę mi wierzyć, że wiem. To słówko i jego wymowa spędzają sen z powiek. Nawet moi uczniowie na początku stanowczo odmawiają używania go. Ale nie da się przeskoczyć poziomu B2, szczególnie w ujęciu biznesowym, bez tego słowa. Dlatego mam nadzieję, że również za sprawą tego podcastu zrobimy modę na słowo thorough. Bo thorough oznacza coś gruntownego, dokładnego i kompletnego. Detailed, complete and careful, według słownika Merriam-Webster. Z wymową też sobie poradzimy. Wystarczy, że włożysz język między górne i dolne jedynki i wydobędziesz z siebie dźwięk z pogranicza w i d. Thorough. Jestem pewna, że poszło ci tak dobrze jak Jarkowi. Dlatego idziemy dalej. Thorough to przymiotnik, którym możemy opisać swoją wiedzę, zaangażowanie i doświadczenie w pracy. Thorough knowledge about something, thorough commitment i oczywiście thorough experience at work. Wiem, że nie jest to prosty przymiotnik. Ale czy nie lepiej czasami pokazać się z lepszej strony i zaszaleć w prostym zdaniu z takim przymiotnikiem, niż wymyślać nie wiadomo jakie struktury gramatyczne z trzema okresami warunkowymi? Jestem fanką efektywnej komunikacji, dlatego konkretne przymiotniki to mój hobby horse, czyli konik. Thorough bezapelacyjnie należy do takich przymiotników, szczególnie, że to słowo upatrzył sobie magazyn Forbes. Sprawdziłam. 10 maja na głównej stronie internetowej Forbesa thorough pojawiło się 4 razy. Przypadek? Nie sądzę. Używaj thorough do określania wyczerpujących, dokładnych i precyzyjnych rzeczy, a będziesz dumny ze swojej komunikatywności w języku angielskim. Nie tylko tym biznesowym. Obiecuję. Immensely.
Było dzisiaj, poczekaj, aż zerknę, dzisiaj dawaj. Jak dzisiaj, no tego samego dnia, długopis upadł, bo to wszystko w analogu jest. Immensely to było immensely important, czyli very.
Tak, natomiast uważaj z tą wymową, immensely.
Immensely. Czyli tam jest immensely.
Immensely. Mhm. Pięknie, ta końcówka była piękna.
No tak, bo to mnie
prawie jak kuleczka Millera.
Immensely, immensely.
Bingo.
Just like that.
Na koniec tej listy chciałabym przedstawić Ci słowo, które stało się moim znakiem rozpoznawczym. Całkiem niedawno jeden z uczniów w Warszawie śmiał się, że był na negocjacjach biznesowych i użył sformułowania immensely significant, czyli chciał skomentować coś bardzo, bardzo ważnego. I wtedy jeden z negocjatorów z drugiej strony podniósł głowę i powiedział pan immensely? Proszę pozdrowić Olgę. Tak więc przysłówek immensely przylgnął do mnie na stałe. A teraz pokażę, dlaczego dla mnie to taki game changer. Proszę tylko posłuchać. Very significant versus immensely significant. Które określenie sprawia, że dany problem nabiera znaczenia? Oczywiście, że sformułowanie z immensely, które jest niesamowicie trafnym synonimem do prostego i zużytego w mowie i piśmie very. Nawet mój ulubiony amerykański słownik Merriam-Webster zaznacza, że immensely to najbardziej zbliżony synonim do very, bo jako jeden z nielicznych nie określa, jak dużo jest czegoś, czy jak ogromne jest natężenie danego zjawiska. To nie jest tak mocne słowo jak monumentally albo colossally, które mają w zwyczaju pojawiać się w słownikach z synonimami lub bardzo często w publikacjach Financial Times. Nie. Immensely to przede wszystkim genialnie zaakcentowany przysłówek, który koncentruje na sobie całą uwagę. Spróbujcie powiedzieć takie zdanie w trakcie spotkania biznesowego. What you are saying is immensely relevant. Many thanks for your input. Takie zdanie przy użyciu immensely, irrelevant z poprzedniego nagrania całkowicie zmienia dynamikę relacji w pracy. To naprawdę nic nie kosztuje, żeby tak powiedzieć do swojego kolegi lub oponenta w negocjacjach. A to, co możemy wygrać na takim zwrocie, pod względem szacunku czy postrzegania, jest priceless. Immensely priceless. Dlatego tytułem zakończenia nie bójcie się używać tego słowa przed przymiotnikami, które chcecie podkreślić i nadać im biznesowy sznyt. I hope it was immensely helpful advice. Dziękuję za Twój czas. Jeśli dla Ciebie ten materiał był wartościowy, to zasubskrybuj podcast English Pro. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej.